Rozmawiamy o książce Świątynie w Białymstoku. W naszej historii pewne świątynie były określone religii, a później okazywało się, że dochodziło do pewnych zmian i reprezentowały inne religie czy wyznania. I przypomnijmy, że w XVIII wieku cerkiew świętej Marii Magdaleny ufundował hetman Klemens Branicki jako kaplicę katolicką pierwotnie.
Tak, jak najbardziej. Był to jeden z elementów założenia przestrzenno-krajobrazowego w okolicy Białegostoku. Całe dobra białostockie były pokryte siecią właśnie różnego typu obiektów tworzących całą taką teatralność okolic, gdzie można było spacerować, zwiedzać. Mamy kaplicę świętego Rocha i kaplicę świętej Marii Magdaleny. Obie świątynie były rzymskokatolickie, przy czym przy świętej Marii Magdalenie już pod koniec XVIII wieku zaczęto grzebać zmarłych. Wokół kaplicy założono cmentarz. Dokładnie to było na początku XIX wieku, zrobili to Prusacy. I co ciekawe, założyli tam cmentarz chrześcijański, ale wielowyznaniowy, to znaczy byli tam grzebani katolicy i unici. Po kasacie unii w 1839 roku był to cmentarz też i prawosławny. Ta zmiana wyznaniowa, konwersja cmentarza następowała stopniowo, ponieważ nie było takiego momentu, kiedy nagle katolicy zaczęli grzebać wokół kaplicy świętego Rocha, zaprzestając pochówków na cmentarzu Marii Magdaleny. To następowało stopniowo. W pewnym momencie stało się tak, że cmentarz świętego Rocha był takim bardziej elitarnym cmentarzem, natomiast na świętej Marii Magdalenie grzebano biedniejszych parafian z okolicznych miejscowości. Ale z czasem rzeczywiście w latach 40., na przełomie lat 40., 50. XIX wieku ta zmiana już się dokonała. Znaczy cmentarz stał się praktycznie jednowyznaniowy, prawosławny. A druga rzecz była związana w ogóle z przejęciem kaplicy. Przez wiele, wiele lat pokutowało przekonanie, wynikające z naszej traumatycznej historii, że kaplica została zajęta siłą w ramach represji popowstaniowych. Ale od jakiegoś czasu pojawiła się w literaturze nowa argumentacja, poparta źródłami historycznymi. I okazało się, że w 1848 roku stacjonujący w Białymstoku baron generał Karl von Wangler stracił 8-letniego syna. I on poprosił ówczesnego dziekana białostockiego, księdza Józefa Bąkowskiego, o możliwość pochówku syna w kaplicy, ponieważ cmentarz już był w zasadzie prawosławny, więc on poprosił o to. Ksiądz Bąkowski się zgodził, dokonano tego pochówku, odprawiano tam dalej nabożeństwa żałobne i tak zostało. Z dokumentów nie wynika, że to było przejęcie wrogie, po prostu ksiądz Bąkowski zgodził się na to, ponieważ tak już było, tam większość pochówków była prawosławna, więc zgodził się na to. Także bardzo ciekawy przykład właśnie wielowyznaniowości, wielonarodowości Białegostoku, jak ta historia nie jest taka prostolinijna, jakby się wydawało.
Takich konwersji, takich zmian jest więcej, bo weźmy też przykład synagogi Piaskower przy ulicy Pięknej 3, wcześniej synagoga, dzisiaj siedziba dewelopera i Białostockiego Towarzystwa Esperantystów.
No właśnie, czy to są świątynie, czy to są domy modlitwy, czy to są już obiekty użyteczności publicznej. Uznaliśmy, że pokażemy kilka obiektów, które faktycznie nie istnieją, czyli Wielka Synagoga, po której został pomnik przy ulicy Suraskiej.
Spalona.
Wspomnieliśmy też o dwóch takich ważnych synagogach, Churalnej i Pułkowej. Natomiast pozostałe w krajobrazie Białegostoku 3, to nikt nawet nie kojarzy, że to były burznice, czyli obiekt bardzo piękny przy Branickiego 3. Obecnie chyba nieużytkowany, ale tam przez długi czas też były różne funkcje, łącznie z klubem sportowym Hetman, kinem. No, jeden z najmłodszych obiektów, czyli wzniesiona w latach 30. synagoga Cytronów, obecnie Galeria Ślędzińskich, no to ten obiekt najdłużej funkcjonował, bo w latach jeszcze 60. był jedynym takim miejscem spotkań i modlitwy Żydów, dopóki tu jeszcze byli. No i właśnie Piaskowa. Była to dom modlitwy wzniesiony pod koniec XIX wieku. Wówczas już był uznawany za bardzo nowoczesny, aczkolwiek nie zachowały się materiały, z których moglibyśmy stwierdzić, jak ona faktycznie wyglądała. Nie ma żadnej ikonografii, która mówi, jak wyglądał dach. To, co mamy dzisiaj, to jest pewna kreacja, którą zaproponowały PKZ-y, które odnawiały ten obiekt. Pracownie konserwacji zabytków. Po wielkim pożarze w 1989 roku podjęto właśnie remont i odtworzenie. Okazało się, że we wnętrzu zostały dwa żeliwne wsporniki, które podpierały balkon przeznaczony dla kobiet, więc te wsporniki znajdują się w głównym holu tegoż dewelopera siedziby. To był też obiekt, w którym umiejscowiono i olejarnię, i dom kultury, i teatr.
I co
tam nie było. Były też duże zapędy, żeby stworzyć tam jednak jakąś instytucję kulturalną. Koniec końców jest to obiekt wykorzystywany w tej chwili na biuro po prostu.
Już na koniec powiedzmy jeszcze właśnie o takich świątyniach, które pierwotnie nie były pomyślane jako świątynie, prawda? Jako domy funkcjonowały początkowo. Jak to było?
To chyba najciekawszym przykładem jest jeden z dwóch meczetów, które funkcjonują w Białymstoku. Meczet przy Hetmańskiej jest oczywiście obiektem współczesnym, więc o nim nie ma mowy w naszej publikacji. a drugim jest to chata bojarska, przystosowana właśnie jako centrum kultury i dom modlitwy naszych muzułmanów. Przy Warszawskiej najmłodszy obiekt, dawny obiekt bankowy, został zamieniony na cerkiew pod wezwaniem Dymitra Sołujańskiego. Fajna, ciekawa, modernistyczna bryła, która została po tej izbie skarbowej. Dodano kopuły, mozaikę z Dymitrem, no i jest to cerkiew.
I o tym wszystkim przeczytamy w książce Świątynie w Białymstoku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy.